kart historii.
Incydent kapitana Coyna. Sprawa Coyna, znana także jako incydent z helikopterem wojskowym, jest przypuszczalnie najbardziej wiarygodnym w kategorii wysokiej dziwności przypadkiem spośród fali obserwacji UFO nad USA w 1973 roku. Czteroosobowa załoga helikoptera rezerwy wojskowej w korytarzu powietrznym między Columbus a Cleveland w stanie Ohio natknęła się na szary, metalicznie wyglądający obiekt w kształcie cygara, posiadającego nietypowe światła i wykonującego dziwne manewry. Członkowie załogi za najbardziej wartościowy pod względem naukowym raport roku 1973 zdobyli nagrodę w wysokości $5000, ufundowaną przez National Enquirer Blue Ribbon Panel. 18 października 1973 roku, około 10:30 wieczorem, helikopter UH-1H należący do rezerwy wojskowej Stanów Zjednoczonych wyleciał z Port Columbus w Ohio do swojej matczynej bazy na lotnisku Hopkins w Cleveland, 96 mil morskich na północny wschód. Z przodu siedział dowódca helikoptera kapitan Lawrence J. Coyne, 36 lat, mający 19-letnie doświadczenie w lataniu. Za sterami po jego lewej stronie zasiadł porucznik Arrigo Jessy, 26 lat, inżynier chemii. Za Jessym siedział sierżant John Healy, 35 lat, policjant z Cleveland, który był lekarzem pokładowym, zaś za Coynem zasiadł szef załogi, sierżant Robert Janaksek, 23 lata, technik komputerowy. Helikopter przelatywał na wysokości 2500 stóp nad poziomem morza z prędkością 90 węzłów, a nad wzgórzami, lasami i polami na wysokości 1200 stóp. Nocne niebo było czyste, bezchmurne i gwieździste. Księżyc świecił w ostatniej kwadrze. Jakieś 10 mil na południe od Mansfield Healy zauważył po zachodniej stronie pojedyncze czerwone światło zmierzające na południe. Wydawało się ono jaśniejsze od zwykłego światła pojazdu powietrznego. Nie uznano go jednak za warte odnotowania, a Healy nie przypominał sobie, aby o tym wspominał. Jakieś 2 minuty później, około 11:02 wieczorem, Janaksek zauważył pojedyncze czerwone światło na południowo-wschodnim horyzoncie. Uznał, że było to światło radiolatarni lub światło pokładowe samolotu. Najprawdopodobniej to drugie, ponieważ nie migotało. I oglądał je dość długo, jakąś minutę do półtorej, nim zwrócił na nie uwagę Coyna. Coyne, paląc papierosa i odpoczywając, przyjrzał mu się, zauważył światło i powiedział Janaksekowi, by ten od czasu do czasu rzucił na nie okiem. Po jakichś kolejnych 30 sekundach Janaksek spostrzegł, że światło zwróciło się w stronę helikoptera i przypuszczalnie zaczęło się do niego zbliżać. Coyne zweryfikował ocenę Janakseka. Przejął stery od Jessiego i zastosował w UH-1H wspomagane schodzenie o około 500 stóp na minutę. Prawie w tym samym czasie Coyne nawiązał kontakt radiowy z wieżą kontroli lotów w Mansfield, znajdującą się w odległości 10 mil na północny zachód. Coyne sądził, że światło należało do F-100 z Mansfield, należącego do Gwardii Powietrznej. Po początkowym potwierdzeniu, "This is Mansfield Tower. Go ahead, Army. 15444. Łączność radiowa się urwała. Jessy próbował następnie transmisji na częstotliwościach UHF i VHF, jednak bez rezultatu. Choć kanał i tony kluczowe były słyszalne, nie było odpowiedzi z Mansfield. A jak później sprawdził Coyne, wieża w Mansfield nie miała nawet taśmy z nagraną pierwszą transmisją, zaś ostatni F-100 wylądował tam o 10:47 wieczorem. Czerwone światło w dalszym ciągu promieniowało, a jego świecenie znacznie zwiększyło intensywność. Coyne zwiększył szybkość schodzenia do 2000 stóp na minutę, a prędkość w powietrzu zwiększył do 100 węzłów. Ostatnią zanotowaną wysokością było 1700 stóp. Gdy kolizja wydawała się już nieunikniona, nieznane światło nagle zatrzymało się na swoim zachodnim kursie i zawisło tuż przed helikopterem, wyżej od niego. Światło nie wykonywało manewru, po prostu się zatrzymało. Na jakieś 10 do 12 sekund, po prostu stanęło, doniósł Janaksek. Coyne, Healy i Janaksek byli zgodni co do tego, że nieco kopułowaty obiekt w kształcie cygara zrobił łuk o szerokości kątowej niemal równej szerokości przedniego okna helikoptera. Pozbawiona rozpoznawalnych cech, szara, wyglądająca na metaliczną struktura, była precyzyjnie zarysowana na tle gwiazd. Janaksek opisał coś, co wyglądało jak okna, wokół kopułowatej górnej części obiektu. Czerwone światło świeciło na dziobie pojazdu, białe światło stało się widoczne na nieco ząbkowatej rufie. Później dał się również zauważyć dochodzący z tylnej części obiektu zielony promień światła w kształcie piramidy. Zielony promień przeszedł po nosie helikoptera, następnie przeleciał poprzedniej szybie, szedł dalej do góry i oświetlił górne panele przedniej szyby. W tym momencie, nie wcześniej, kokpit został wypełniony zielonym światłem. Jessy zgłosił jedynie jaskrawe białe światło, porównywalne z reflektorem małego samolotu, widoczne przez górne panele przedniej szyby. Po około 10 sekundach wiszenia obiekt zaczął przyspieszać na zachód, przy czym teraz widoczne było tylko małe białe światło na ogonie. Owe światło pozostawało jednakowo intensywne, nawet mimo przypuszczalnie zwiększającej się odległości. W końcu zaś, jak zeznali Coyne i Healy, przypuszczalnie wykonało zwrot o 45 stopni w prawo, skierowało się w stronę jeziora Erie, a następnie rzuciło się na horyzont. Healy zeznał, że obserwował obiekt przemieszczający się na zachód przez kilka minut. Jesse powiedział, że poruszał się on szybciej niż wynosi limit 250 węzłów dla samolotu na wysokości poniżej 10 tysięcy stóp. Nie było to jednak 600 węzłów, jak twierdzili pozostali członkowie załogi. Podczas spotkania z obiektu nie dochodziły żadne odgłosy ani turbulencje, poza jednym podbiciem, w momencie gdy obiekt oddalił się na zachód. Gdy obiekt wystartował, Jesse i Coyne zauważyli, że dysk w kompasie magnetycznym obracał się z prędkością około 4 obrotów na minutę, zaś wysokościomierz wskazywał około 3,5 tysiąca stóp. Trwało też schodzenie z wysokości z prędkością 1000 stóp na minutę. Coyne utrzymuje, że zespół był wciąż zdziwiony tym dziwnym schodzeniem, ponieważ nie można już było zejść niżej, nie miał wyboru jak tylko wznieść helikopter w górę i po kilku sekundach ostrożnego manewrowania sterami, w ciągu których helikopter wzniósł się na wysokość prawie 3800 stóp, osiągnięto pozytywne wskazania. W tym czasie białe światło zdążyło już przemieścić się w rejon Mansfield. Coyne podświadomie zdawał sobie sprawę ze schodzenia z wysokości. Pozostali nie zdawali sobie z tego sprawy. Wszyscy jednak wiedzieli, że istnieje ryzyko wpadnięcia do wody. Helikopter wrócił na zamierzoną wysokość 2,5 tysięcy stóp. Nawiązano kontakt radiowy z Canton Akron. A do momentu dotarcia do Cleveland noc przebiegała już spokojnie. William E. Jones i Warren Nicholson, niezależni badacze UFO z Columbus w stanie Ohio, odnaleźli prawdopodobnych świadków tego zdarzenia, którzy obserwowali je z ziemi. 18 października 1973 roku, około 11 wieczorem, pani E.C. i czworo nastolatków jechali na południe z Mansfield do swojego wiejskiego domu, gdy ich uwagę przykuło pojedyncze, statyczne czerwone światło lecące na południe na średniej wysokości. Śledzili je przez około pół minuty, do momentu aż znikło za drzewami. Około 5 minut później, teraz już jadąc na wschód trasą 430 i zbliżając się do rezerwatu Charles Mill, rodzina zauważyła dwa jaskrawe światła, czerwone i zielone, zniżające się szybko w ich kierunku z południowego wschodu. W momencie zauważenia odległość kątowa między światłami wynosiła około 2 stopni. Czerwone światło wyglądało na prowadzące. Pani C zatrzymała samochód na skraju opuszczonej drogi, nie gasząc silnika i zostawiając włączone światła. Światła większe od punktowych spowolniły i przemieszczały się razem na prawo od samochodu, a rodzina zauważyła drugą grupę świateł, niektóre błyskające, oraz dudniący odgłos bardzo przypominający rakietę, dochodzący z południowego zachodu. Dwoje dzieci, kuzyni, oboje w wieku 13 lat, wyskoczyło z samochodu i obserwowało helikopter i obiekt, które opisali jako wyglądający jak sterowiec, wielki jak szkolny autobus w kształcie gruszki. Obiekt następnie wykonał łuk porównywalny do 10-centymetrowej papierośnicy trzymanej na odległości ramienia. Obiekt przyjął pozycję wiszącą nad helikopterem, jakieś 500 stóp od drogi i około 500 stóp nad drzewami. Poziom gruntu w tym miejscu znajduje się prawie dokładnie 1000 stóp nad poziomem morza. Stąd, biorąc pod uwagę odczyt 1700 stóp z wysokościomierza, w rzeczywistości helikopter znajdował się około 650 stóp nad drzewami. Wówczas na obiekcie zaświeciło się zielone światło. To było jak schodzące w dół płomienie, powiedział świadek. Helikopter, drzewa, droga, samochód. Wszystko stało się zielone. Przerażone dzieci wskoczyły z powrotem do samochodu, a pani C szybko pobiegła. Łącznie poza samochodem spędzili około minuty. Ani świadkowie na ziemi, ani załoga helikoptera nie są pewni, kiedy helikopter i obiekt rozdzieliły się. Świadek na ziemi zgłosiła, że niezidentyfikowany obiekt przeleciał w kierunku północnym, wzdłuż drogi nad jej samochodem, przypuszczalnie przez kilka sekund leciał na wschód, następnie zmienił kierunek i skierował się na północny zachód w stronę Mansfield. Podany przez świadka tor lotu pokrywa się idealnie z ruchem obiektu określonym na podstawie zeznań załogi helikoptera. Każdą teorię wspominającą o meteorach, sceptyk w sprawach UFO, Philip Klass, utrzymuje, że obiekt był kulą ognia pochodzącą z deszczu Orionidów. Można odrzucić z uwagi na czas trwania zdarzenia, szacowany na 300 sekund, znaczne zwolnienie i wykonanie przez obiekt kąta prostego po bliższym podejściu, precyzyjnie zdefiniowany kształt obiektu oraz tor lotu od horyzontu do horyzontu. Możliwość, że był to wysoce wyposażony konwencjonalny statek powietrzny, jest nie do obronienia, jeśli sprawdzić pozycję i kolory świateł, biorąc pod uwagę tor lotu obiektu. Mając przed sobą opisaną konfigurację i znając regulacje FAA, pojazd musiałby lecieć bokiem, albo stojąc na ogonie, zbliżając się ogonem do helikoptera, albo podlatując do niego do góry nogami. Inne argumenty przeciwko hipotezie o konwencjonalnym statku powietrznym brzmią następująco. Posiadający skrzydła pojazd powietrzny, przemieszczający się po linii widoku, wydawałby się najszybszy w momencie przejścia bezpośrednio przed obserwatorem. Taki pojazd nie byłby w stanie zwolnić i zawisnąć w miejscu w ciągu kilku sekund. Helikopter mógłby zawisnąć w miejscu, nie byłby jednak w stanie osiągnąć tak dużej prędkości jak te opisywane. Konwencjonalny statek powietrzny na wysokości 500 do 1000 stóp wydawałby odgłosy słyszalne wewnątrz helikoptera. FAA wymaga obecności stroboskopu lub obracającego się światła pozycyjnego w górnej lub dolnej części kadłuba. Ponadto FAA wymaga, aby żaden statek powietrzny na wysokości poniżej 10 tysięcy stóp nie poruszał się z prędkością większą niż 250 węzłów. Byłyby widoczne pewne cechy konwencjonalnego statku powietrznego, takie jak skrzydła, gondole silnikowe, okna, usterzenie ogonowe, numery, logo. Coyne doniósł, że następnego dnia w odniesieniu do wirników helikoptera zastosowano nieniszczącą metodę próby Magnaflux Zygio, która nie wykazała żadnych naprężeń zmęczeniowo-produkcyjnych. Porównanie czasów, odległości i kierunków potwierdza, że czerwone światło zaobserwowane po raz pierwszy przez rodzinę C, czerwone światło Hilleya i to należące do obiektu podczas spotkania, były jednym i tym samym światłem. Czerwone światło zaobserwowane przez Jana Kseka na wschodnim horyzoncie znajdowało się pod stałą obserwacją i niewątpliwie również stanowiło obiekt spotkania. Po szczegółowym dochodzeniu i analizie ten przypadek wciąż oceniano jako sprawę o wysokim stopniu dziwności i wiarygodności. Jenny Zeidman. Przedruk ufoevidence.org. Tłumaczenie i opracowanie Ivelios. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl